Kochani, czytamy kolejny fragment Ewangelii Mateusza. Ostatnio skończyliśmy, czy mówiliśmy o wskrzeszeniu córki przełożonego synagogi i uzdrowieniu kobiety, która cierpiała na krwotok. I dzisiaj czytamy dalej od 27 wersetu. Przeczytamy w zasadzie aż do pierwszego wersetu 10 rozdziału. Gdy Jezus stamtąd odchodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, wołali oni: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli bliżej. Czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. Tak, Panie, odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Niech się wam stanie według waszej wiary. A ich oczy zostały otwarte. Jezus zaś nakazał im surowo: Pamiętajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak po wyjściu rozpowiedzieli o Nim po całej okolicy. Gdy uzdrowieni wychodzili, przyprowadzono do niego niemego, opętanego człowieka. Po wypędzeniu demona niemy przemówił, a tłumy ogarnięte zdumieniem powtarzały: Nigdy coś takiego nie działo się w Izraelu. Faryzeusze jednak byli zdania, że Jezus wygania demony za pośrednictwem władcy demonów. W ten sposób Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w miejscowych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie niedomagania. A gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone, jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników na swoje żniwo. I przywołał Jezus swoich 12 uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. Także mamy taki ciekawy fragment, który w dużej mierze koncentruje się na uzdrowieniu, tak? Na służbie uzdrowienia. I może dzisiaj chciałbym tak się, posługując tym fragmentem, trochę mówić o tym, co myślę, że Biblia uczy na ten temat. Dlatego, że jest to temat, który Kościół odkrywa w jakiś sposób na nowo ostatnimi czasy. Mamy dużo, jakiś taki, można powiedzieć, wysyp różnych służb związanych z uzdrowieniem i uwolnieniem. I jest to coś, co jest ważne, tak? Zresztą Kościół, nie tylko Kościół, ale lud Boży często nawet w Biblii jest napisane, że pewne dary, ludzie o nich zapominali albo przez jakiś czas były zapomniane, potem powracały. Czytamy w Księdze Samuela na przykład, że przez wiele lat nie było nikogo, kto słyszał Boga, tak? I dopiero Samuel na nowo odnowił dar taki proroczy i usłyszał słowo Boga. Także myślę, że jest to coś, co można powiedzieć, że jest faktem, że Kościół, czy wcześniej Izrael, miał takie okresy, kiedy o pewnych rzeczach zapominał, zaniedbywał je, później one wracały. I coś podobnego, wydaje mi się, dzieje się dzisiaj. I to słowo, które czytamy, wydaje się, że bardzo wyraźnie też pokazuje, że jest to coś, co jest ważne dla służby takiej właśnie Nowego Testamentu, dla służby Królestwa. Dlatego, że Królestwo Boże, to ostateczne, ma być tym czasem, kiedy już nie będzie, tak? Ani chorób, ani opętania, ani nieszczęścia. I widzimy, że częścią służby Jezusa było to, że uzdrawiał. Uzdrawiał praktycznie każdego, kto do Niego przychodził, tak? Uzdrawiał ich na różne sposoby. Czytamy, że ludzie patrzyli na to i mówili: nigdy coś takiego się nie działo. To był znak Królestwa, coś, co nigdy tak naprawdę nie miało wcześniej miejsca. I czytamy w 10 rozdziale, że Jezus później przywołał swoich 12 uczniów i dał im znowu władzę nad duchami, dał im władzę nad chorobami, tak? I wysłał ich, aby uzdrawiali. Czytamy później w Dziejach Apostolskich, że to była część służby Kościoła, apostołów, którzy się tym zajmowali, więc myślę, że ciężko byłoby powiedzieć, że dzisiaj nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg uzdrawia. Myślę, że jest to trudne byłoby to trudne do udowodnienia biblijnie. Chociaż są tacy, którzy tak wierzą. Ale wydaje mi się, że jednak jest tak, że Pan Bóg, Nowy Testament też mówi o darze uzdrawiania, tak? I tak jak wspomniałem, Kościół dzisiaj odkrywa na nowo ten dar, który można powiedzieć, że być może przez wiele czasu, niekoniecznie wszędzie, ale w różnych miejscach, może tutaj u nas w Europie był zapomniany czy zaniedbany. I wiecie, tak jak często to bywa, kiedy coś się odkrywa na nowo, kiedy coś się nowego pojawia, to panuje bałagan. Dlatego, że ludzie zaczynają coś robić, na podstawie praktyki zaczynają tworzyć jakieś nauczania na ten temat, systemy. Czasami nie zajrzą do Biblii, czasami zajrzą i funkcjonują różne nauczania, różne teologie na temat, jak to z tym uzdrowieniem jest, skąd te choroby się biorą i tak dalej, i tak dalej. I ja dzisiaj chciałbym wam przedstawić, tak jak myślę, że mówi o tym Biblia i tak jak widzę to ja, nie musicie się ze mną zgadzać, od razu powiem, ale zbadajcie to. Jeżeli się nie zgadzacie, to zachęcam was do zbadania czy dalszej rozmowy, czy zapytania mnie, jeżeli jakieś fakty wam wzbudzają wasze kontrowersje dla was. Jeżeli komuś nacisnę na odcisk, to przepraszam z góry, może tak się zdać, nie będzie to zamierzone. Ale musimy sobie zdać sprawę, bo pewne rzeczy są bardzo ważne. Jeden z takich, nie wiem, nazwijmy to rzeczy, które krążą wokół nauczania, jest takie nauczanie, że choroby pochodzą od diabła. Tak? Że choroby pochodzą od diabła i są czymś diabelskim. Ja bym powiedział tak, jeżeli tak to ująć, to jest to poważny skrót myślowy. Jest to poważny skrót myślowy, któremu... I może wyjaśnię, jakby o co chodzi. Dlatego skąd mamy choroby? Powiedzmy to sobie szczerze. Choroby, czy w ogóle śmierci, choroby są efektem czego? Efektem naszego oddzielenia od drzewa życia. Tak? Kiedy Adam i Ewa byli w ogrodzie, to mieli dostęp do drzewa życia. Ich ciała nie były nieśmiertelne, ale dzięki drzewu życia, owocowi z drzewa życia, oni mogli żyć wiecznie i funkcjonować wiecznie, nie chorując i mając to życie. Więc tak naprawdę choroby i śmierć są efektem oddzielenia nas od drzewa życia. No i teraz musielibyśmy sobie zapytać się, kto jest winien temu, że zostaliśmy oddzieleni od drzewa życia? Jeżeli choroby są skutkiem upadku, to czy tak do końca diabeł jest temu winien? No znowu, jeżeli powiedzieć, że diabeł jest temu winien, to jest to coś, co Ewa próbowała Bogu, że tak powiem, brzydko wcisnąć. Tak? Kiedy Pan Bóg zapytał, dlaczego zjadłaś, to ona mówi, bo diabeł mnie zwiódł. Ale karę poniosła bardziej ona niż diabeł w pewnym sensie. Więc tak naprawdę to była wina ludzi, nie diabła. Tak? Gdybym ja dzisiaj powiedział wam, podszedł do któregoś z was, powiedział, słuchaj, czy naprawdę w tym kraju nie można napadać na stacje benzynowe? To jest taka bogata firma. Wiesz, Janosik napadał na bogatych, zabierał, dawał biednym i bohaterem jest. I tak bym z wami porozmawiał i ktoś z was zdecydowałby się wyjść i napaść na tutaj naszego Orlena i zrobiłby to, kto byłby winny temu wszystkiemu i kto poniósłby odpowiedzialność głównie? Ten, który napadł, tak? Ja może bym, ktoś mi powiedział, że za podżeganie bym dostał jakiś tam drobny wyrok. Przypuszczam, że dużo drobniejszy od tego, który by tam ten napad zrobił, tak? Ale ostatecznie odpowiedzialny jest ten człowiek, który poszedł i napadł na tą stację, a nie ten, który mu ten pomysł jakby podsunął, tak? Tym bardziej posługując się tam jakimiś półprawdami, tak? Bo ja nie powiedziałem, że to jest legalne, tylko powiedziałem, czy naprawdę jest nielegalne, tak? Czy to nie może być, nie można mieć jakiegoś pozytywnego spojrzenia na to. I coś takiego zrobił diabeł. I poniósł karę za swoje podżegactwo, tak? Po pierwsze jego pycha została ukarana przez to, że Bóg powiedział, będziesz niżej wszystkich zwierząt nawet, będziesz pełzał na brzuchu, powiedział wężowi. I po drugie przez to, że stał się nieprzyjacielem ludzi, tak? Jego relacja z ludźmi odtąd miała być relacją nienawiści, walki i zmagania się z nimi i od razu było mu zaprorokowane, że skończy to się zwycięstwem jednak ludzi, tak? Że potomstwo kobiety zmiażdży mu głowę. Także w pewnym sensie, jeżeli mamy myśleć o naszych chorobach i naszym umieraniu, to tak jak mówię, to nie do końca jest tak, że można powiedzieć, że diabeł jest źródłem wszelkich chorób. Źródłem chorób jest nasz upadek, nasze nieposłuszeństwo Bogu, nasza decyzja, do której diabeł nas podkusił. Także trzeba mieć taką perspektywę i żyjemy w takim świecie, w którym upadek jest jeszcze rzeczywistością. Tak? Biblia nas uczy, że kiedy przyszedł Jezus, przyniósł Królestwo Boże, przyniósł nam to nowe stworzenie, dlatego uzdrawiał ludzi, dlatego wypędzał demony, bo Królestwo ma taką właściwość. Natomiast Biblia mówi, że nie stało się to jeszcze ostatecznie. Tak? Że całe stworzenie nadal oczekuje odnowienia. Dopiero przy ponownym przyjściu Chrystusa stworzenie zostanie odnowione i nie będzie już więcej ani choroby, ani śmierci, ani czegokolwiek innego. Więc musimy sobie powiedzieć, że żyjemy w takim świecie i choroby są częścią naszej rzeczywistości. I teraz, jeżeli popatrzymy na Biblię, to musimy wyciągnąć też kilka różnych wniosków, bo możemy poobserwować, jak Biblia mówi o pewnych chorobach. Czy Biblia dzieli choroby na pewne rodzaje, tak bym powiedział. I podzielę się z wami te, które ja widzę. Przede wszystkim zrobię taki może wniosek, że skoro choroby są częścią tego naszego upadłego stanu, to niestety, powiem wam szczerze, uważam, że niektóre choroby są zupełnie naturalne. W takim sensie naturalne dla naszego upadłego stanu. Tak jak śmierć jest naturalna dla naszego upadłego stanu. Nie jesteśmy w stanie nie umrzeć. Tak? Nawet tak jak wspomniałem, jakbyśmy się wskrzeszali co chwila, to i tak byśmy znowu umarli i znowu ktoś by musiał nas wskrzeszać i znowu byśmy umarli i tak dalej, i tak dalej. Więc pewne choroby są naturalne w tym sensie, że nasze ciało, upadłe ciało jest defektywne genetycznie, jest podległe rozpadowi, tak? Po pewnym okresie wzrostu nasze ciało zaczyna się rozpadać, tak? Do jakiegoś momentu rośniemy, rozwijamy się, organizm zastępuje, ma taką cudowną właściwość daną przez Boga, że zastępuje zniszczone tkanki nowymi, ale przychodzi taki moment w naszym życiu, że ciało zaczyna już obumierać powoli i już organizm nie nadąża tego zmieniać. Więc są takie choroby, że ktoś poszedł do kościoła w nocy, czytał Biblię, było zimno, no i potem się przeziębił. I gdzie tu diabeł w tym wszystkim, powiedzcie mi? Czy to pochodzi od diabła? No nie, no zimno było, ktoś się nie ubrał do końca, może jak trzeba, i po prostu przeziębił się. Tak bywa. Takie rzeczy się zdarzają i nie ma o to, kogo winić. Można winić siebie, tak? Nie ubrałem się, nie uważałem, nie wiem, wyszedłem na mróz, tam jakiś nieubrany, jak trzeba, przeziębiłem się. Czyja wina? Moja wina. I tak jest. Więc pomijam jakby tą kategorię. Może tylko jeszcze napomnę, że to wszystko, co mówię, nie mówię w kontekście tego, żeby się nie modlić o chorych. Tak? Jak najbardziej uważam, jak wspomniałem na początku, że ten fragment mówi nam, że Bóg, że Chrystus uzdrawiał, dał moc swoim uczniom robienia tego i powinniśmy się modlić o siebie, ale przede wszystkim nawet powinniśmy modlić się o ludzi niewierzących. Bo znak Królestwa dla tych ludzi jest. Różnica, którą widzę między dzisiejszymi czasami trochę a Jezusa, jest to, że to do Jezusa przychodzili ludzie z wiarą, a my dzisiaj czasami chrześcijanie, że tak powiem, łapią, złapanki się modlą u ludzi, tak? I niekoniecznie wtedy ci ludzie mają tą wiarę, no bo dlaczego mieliby mieć, tak? Jeżeli by przyszli tu i powiedzieli, mam wiarę, że Chrystus może mnie uzdrowić, po to tu jestem, pomódlcie się o mnie, to jest inaczej niż jak łapię kogoś na ulicy i pytam, czy mogę się o ciebie pomodlić. No on mówi, no możesz, no czemu nie, tak? No ale to trudno tu mówić o jakiejś wierze, co też nie znaczy, że tak nie można robić. Można. Módlmy się, Bóg będzie robił swoje. Jak najbardziej uważam, że jest to potrzebne. Ale, tak jak mówię, parę rzeczy widzę w Biblii, które są ważne. Więc są pewne choroby, które są naturalne, z tych też Pan Bóg może uzdrowić, chociaż czasami właśnie nie uzdrawia, chorujemy. Czasami pomagają nam się odpocząć takie przeziębienia, tak? Ale to pomijam. Teraz patrzmy znowu na Biblię. Wiecie, jak patrzymy na choroby w Biblii, to widzimy, że są takie choroby, o których Pan Jezus powiedział, na przykład w Jana, Ewangelii Jana 9 rozdziale, 3 wersecie, że kiedy zapytali, pamiętacie, o człowieka niewidomego, zapytali, czy to jego rodzice zgrzeszyli, czy on zgrzeszył, że jest niewidomy. I Pan Jezus powiedział, to nikt nie zgrzeszył, ani jego rodzice nie zgrzeszyli, nie miał na myśli, że byli bezgrzeszni, ani on nie zgrzeszył. Miał na myśli to, że nie grzech był przyczyną tej choroby, ale powiedział, to jest choroba, żeby się objawiła chwała Boża, żeby Bóg został uwielbiony. Ten człowiek chorował po to, żeby właśnie mógł być uzdrowiony i żeby przez to objawiła się chwała Boża. Więc są takie choroby, które są, mamy, i są jakby dane nam w pewnym sensie, czy mamy je, po to, żeby zostały uzdrowione i żeby Bóg był uwielbiony w tym, tak? To jest jakby jedna taka kategoria chorób, najwyraźniej. Druga to są choroby, znowu Biblia mówi o chorobach, które testują naszą wiarę. Księga Hioba się kłania, tak? Hiob zachorował nie dlatego, że był grzeszny, nie dlatego, że był zły, nie dlatego, że wyszedł i się przeziębił, tylko Bóg pozwolił szatanowi dać mu chorobę, czy sprawdzić go, przetestować go pewną chorobę. I ta choroba testowała jego wiarę. On miał przebrnąć przez nią i pokazać, że nadal jest wierny Bogu, że ufa Bogu i że tak naprawdę nie służy mu, bo jest zdrowy i bogaty, tak jak na początku. To jest to, co diabeł zarzucił Bogu, że Hiob ci ufa ci, bo dałeś mu bogactwo i dałeś mu zdrowie. Tak? Bóg mówi, no to sprawdź. I wszystko mu zabrał. Kolejną taką grupą chorób są choroby, które są związane z grzechem. W jakiś sposób. Tak? Biblia wydaje się nam mówić, że są pewne choroby również. O ile ta ślepota tego człowieka nie była związana z grzechem, to są pewne choroby, które są związane z grzechem. I myślę, że niektóre z nich łatwo wyjaśnić. Tak? Wcale nie duchowo i mistycznie. Jak jestem alkoholikiem, to będę chorował. Nie maśniłuj się. I jest to choroba związana jak najbardziej z grzechem. Jak jestem, nasze społeczeństwo jest chore, z zawałami czasami zarzucone i tutaj ja powiem szczerze, ja należę do tej kategorii na przykład cukrzycą typu drugiego. Dlaczego? Dlatego, że obżeramy się, grzeszymy obżarstwem. I wiele naszych chorób wynika z naszej nadwagi, bo nie jesteśmy w stanie się opanować i jemy tak, jak jemy. I to jest grzech. No, Biblia nazywa obżarstwo grzechem, tak? No tak, nie da się ukryć. Więc wiele naszych chorób może wynikać z naszego grzechu, na przykład obżarstwa, na przykład alkoholizmu, na przykład różnych innych grzechów, które popełniamy i to powiązanie jest, że tak powiem, bezpośrednie, tak? Ale są też, wydaje się, że Biblia mówi o chorobach, które mają bardziej duchowe powiązanie z grzechem, tak? Bo apostoł Paweł mówi, że w Koryncie ludzie byli słabi i umierali, chorowali, bo niewłaściwie podchodzili do wieczerzy pańskiej, tak? I powiedzmy, o ile można założyć, że niektórzy z nich podchodzili, bo pili za dużo, tak? On tam gdzieś wymienia, że jedni są pijani podczas wieczerzy, drudzy nawet nie zdążyli, ale myślę, że ma na myśli też coś bardziej, nie wiemy dokładnie co, bo nie wyjaśnia tego, ale wyjaśnia, że pewne choroby są związane z naszymi grzechami. Dlatego też Nowy Testament, kiedy mówi o modlitwie za chorobę, to jak wiecie, w liście Jakuba mówi, że jeżeli chorujesz, to idź do starszych, którzy będą się o ciebie modlić, namaszczą cię, a jak wyznasz grzech, to zostaniesz uzdrowiony. Jest to też fragment, który łączy w jakiś sposób grzech z chorobą. Kolejne choroby, które widzimy, na przykład jedną z nich widzimy tutaj, to jest choroby związane z jakimś demonicznym opętaniem. Ten niemy, który przyszedł czy został przyprowadzony do Chrystusa w tym fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy, potrzebował uwolnienia, tak? I kiedy został uwolniony od demona, to również jego choroba zniknęła. Więc Biblia też mówi o chorobie, która jest związana z działalnością demoniczną, tak? W takim bezpośrednim sensie. Aż w końcu są pewne choroby, wydaje się, które uczą nas pokory. Choroby, które uczą nas pokory. I wielu, jeżeli patrzymy, Paweł w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, 7 wersecie, mówi o cierniu, tak, który został wbity w jego ciało i modlił się kilka razy do Pana i nie zostało to zmienione. Tradycyjnie uważa się, że Paweł mówi o chorobie. Nie wiemy na pewno, co było tym cierniem, bo Paweł nie wyjaśnia tego, ale wielu, czy tradycyjnie często uważało się, że chodziło tu o jakąś chorobę, którą Paweł miał. Modlił się, sam był narzędziem do uzdrawiania ludzi, ale kiedy modlił się, dostał takie zrozumienie od Pana Boga, że to coś, co masz, jest po to, żeby cię trzymać w pokorze, żebyś nie wynosił się swoimi wizjami, objawieniami swoją posługą, to masz taki element w swoim życiu i być może była to choroba. I myślę, że czasami tak jest, że Bóg potrafi pomóc nam, naszej pokorze, też właśnie przez choroby i inne rzeczy. Więc przynajmniej takie kategorie widzę w Biblii. Przyczyn, które powodują różne choroby. Więc teraz znowu patrząc na to dalej, musimy sobie powiedzieć, że owszem, możemy zrobić coś takiego, że zbierzemy ludzi do kupy i będziemy się o wszystkich tak modlić standardowo na zasadzie niech Pan Bóg wszystkich uzdrowi, no i pewnie niektórzy będą uzdrowieni, tak? Ale to jest trochę tak, jakbyśmy zebrali wszystkich ludzi ze szpitala i powiedzieli teraz wszyscy łykacie antybiotyk. No i wszyscy by łykali, co by się wydarzyło? Jedni by się wyleczyli, bo rzeczywiście potrzebowali antybiotyku, tak? Drudzy, nic by im się nie stało, bo ten antybiotyk by nie miał żadnego działania i nie byłoby im ani lepiej, ani gorzej. A trzecim by się pogorszyło, bo możliwe, że antybiotyk w ich przypadku jest szkodliwy, tak? Bywa tak? Myślę, że nie jestem lekarzem, ale przypuszczam, że jest to całkiem możliwe i prawdopodobne. I myślę, że trochę coś takiego się dzieje czasami, kiedy robimy takie właśnie modlitwy o uzdrowienie. Bo patrząc na te różne kategorie chorób, wydaje mi się, że właśnie modlitwa o uzdrowienie też wymaga diagnostyki. Tak? Tak jak znowu, jak leczenie kogoś z fizycznej choroby wymaga diagnostyki. Dopóki nie wiesz, co jest przyczyną, to najprawdopodobniej nie dasz rady tego leczyć. Tak? Więc jeżeli mamy człowieka, który choruje, bo ta choroba jest testem jego wiary i będziemy się modlić o uzdrowienie dla niego i możemy, tak? Ale czy będzie natychmiast uzdrowiony? No powiem szczerze, pewnie raczej nie, chyba że ten test się właśnie kończy, tak? Może trafimy na taki moment, ale być może Bóg będzie testował jego wiarę dalej i to nasze ta nasza modlitwa niewiele w tym momencie pomoże, a może go zniechęci nawet, tak? Bo będziemy się modlić, nie będzie uzdrowiony i powie, to po co mi ten Pan Bóg w ogóle, tak? I zamiast mu pomóc w tym teście, to, że tak powiem, go zniechęcimy i spowodujemy jego upadek. Jeżeli czyjaś choroba jest związana z grzechem, to dopóki nie będziemy wiedzieli, że to jest związane z grzechem i nie będziemy zachęcać człowieka do wyznania tego grzechu, no to też niewiele to pomoże, tak? Nasze takie modlenie się, czy krzyczenie, czy tupanie na chorobę, czy cokolwiek robienie, tak? Bo różne są jeszcze metody, którymi się posługujemy. Możemy się zatupać, najprawdopodobniej niewiele to pomoże. Dopóki nie będziemy mieli rozeznania, że to jest choroba, która jest związana z grzechem tego człowieka. Podobnie, jeżeli to jest związanie demoniczne, tak? Jeżeli to jest demoniczna siła, która go kontroluje, to znowu, jeżeli nie będziemy mieli takiego rozeznania i nie będziemy odpowiednio, nie podejdziemy w modlitwie i jak Pan Jezus mówił, niektóre to trzeba i postem, i modlitwą, to też niewiele to pomoże. Więc nie wiem, mam nadzieję, że widzicie ten rysunek, który wam próbuję narysować. Jest dużo więcej potrzebne niż po prostu się modlić. Dlatego myślę, Nowy Testament mówi, jeżeli chorujesz, przyjdź do starszych, niech namaszczą ci olejem i modlą się. Dlatego, że jest to też naturalne środowisko ludzi, którzy mogą rozeznawać, tak? Z czym ta choroba jest związana. Czy ona jest związana z tym, czy z czym innym. Trudno, kiedy się ma 1000 ludzi na sali, zacząć tam. Czasami ludzie mają, tak, rozeznanie, że ta osoba jest chora, bo to czy druga, ale Nowy Testament mówi, przyjdź do starszych zboru, będą się o ciebie modlić, będą rozeznawać i będą się modlić Może będą mieli dar czy wiedzę o to, w którym kierunku z tego wszystkiego się modlić. Co znowu nie znaczy, że po prostu nie mamy ludzi błogosławić i się modlić, ale jest, myślę, więcej, tak jak mówię, do tego niż po prostu takie modlenie się o każdego jakkolwiek. Tak? Ten obraz biblijny wydaje mi się bardziej skomplikowany niż często jest rysowany przez ludzi, którzy mają dar uzdrawiania, ale może niekoniecznie czasami mają inne dary, takie jak nauczania na przykład. Tak? Znowu, musimy jako Kościół wiedzieć, że posiadanie jednego daru nie oznacza, że człowiek wie wszystko na jakiś dany temat. Tak? Jeżeli ktoś ma dar prorokowania, to nie znaczy, że może nauczać na temat prorokowania. Może po latach, może nauczać, może nauczać o pewnych praktycznych aspektach, ale może nie mieć daru na przykład nauczania, może nie umieć nauczać z Biblii. Tak? Będzie, a jeżeli będzie coś tworzył tylko na podstawie swoich doświadczeń, nie sprawdzając tego z Biblią, no to stworzy coś, co do Biblii przystawać niekoniecznie musi. Tak? Więc uważam, że to też jest istotne. Więc kochani, mamy modlić się tak, jak Jezus się modlił. Jest to znak Królestwa, jest to coś ważnego. Mamy modlić się o ludzi, zwłaszcza niewierzących, tak mi się wydaje, aczkolwiek nie tylko. I Bóg chce objawiać swoje działanie w nas. Kolejny element, który jest ważny i też w tym fragmencie występuje, to jest to, że może zaczynając od tego, że Pan Jezus uzdrawiał na różne sposoby. Tak? Nie czytamy o jakimś schemacie. Pan Jezus jednego w ogóle nie dotknął, nawet się nie odezwał, tak? Kobieta go dotknęła, była uzdrowiona. Innego Pan Jezus musiał dotknąć. Trzeciego musiał napluć i błoto ulepić i mu w oczy powkładać, tak? Czwartemu jeszcze jakoś tam inaczej, więc nie było jednego schematu. Nie dlatego, że te błoto czy te dotykanie to było potrzebne, bo to jest jakiś magiczny obrządek, ale najprawdopodobniej to było potrzebne temu człowiekowi, który był w tym momencie dotykany przez Boga. Z jakiegoś powodu, albo ludziom, którzy na to patrzyli, tak? Z jakiegoś powodu to błoto i te plucie i tak dalej, ono miało swoje ważne miejsce. I teraz patrząc na to z boku, no i dzisiaj powiedzmy sobie tak, ludzie uzdrawiają, czy modlą się o uzdrowienia, przepraszam, nie ludzie uzdrawiają, tylko Bóg uzdrawia, ale ludzie modlą się o uzdrowienie, czasami robią dziwne rzeczy. No i my patrzymy na to i czasami mamy mieszane uczucia, tak? No mamy. Ja czasami miewam mieszane uczucia, kiedy widzę różne praktyki. Natomiast kiedy myślę sobie o tym, to myślę sobie, że są kilka rzeczy jest tutaj ważnych. Jedna jest właśnie taka, żeby wiedzieć o tym, że nie ma jednego standardowego sposobu. Tak? Nawet Pan Jezus używał różnych sposobów i czasami pewne znaki, pewne nawet przedmioty, pewne jakieś, nazwijmy to, obrzędy są z jakiegoś powodu potrzebne. Tak? Nie wiemy dlaczego. Ja kiedyś rozmawiałem z takim egzorcystą z kościoła anglikańskiego, bardzo ciekawym, pokornym człowiekiem. On na przykład mówi, że kiedyś Bóg go zaskoczył, bo kazał mu użyć wody, tak jak wiecie, jak wody święconej. I w tym egzorcyzmie to zadziałało, tak? Czy człowiek został uwolniony, podczas gdy on jako ten duchowny anglikański akurat w tym momencie nie miał kompletnie przekonania na temat... W ogóle woda święcona to dla niego było nie jakby no coś, co nie powinno mieć istnieć, a jednak w tym przypadku miał takie prowadzenie przez Ducha Świętego, że miał użyć wody w taki sposób. Ale już następnym razem na przykład nie. Więc znowu to potwierdza, że czasami musimy być wyczuleni na to jak. Natomiast nie ma jakiejś jednej metody. Nie można nauczyć, słuchaj, masz tylko tupać, masz tylko wodą lać, masz tylko tam robić jakąś tam jeszcze inną rzecz. Musimy się modlić, żeby wiedzieć, tak? Natomiast drugą stroną tego całego procesu jest to, że ludzie, którzy patrzą z boku, zwłaszcza my wierzący, czasami mamy wątpliwości. To poważne wątpliwości. Czasami wręcz uważamy to za niebiblijne, albo nieboże, albo jakieś takie niezrozumiałe i jakby no jest to zrozumiałe, że tak możemy na to patrzeć. Natomiast musimy i myślę, że mamy prawo poddawać pewne rzeczy w wątpliwość i badać je. Natomiast to, co musimy być ostrożni, to, żeby nie dotrzeć do tego momentu, do którego dotarli faryzeusze w tym tekście, tak? Którzy w 34 wersecie, przypomnę, faryzeusze byli zdania, że Jezus wygania demony za pośrednictwem władcy demonów, tak? Oni doszli do takiego momentu, że zaczynali twierdzić, że to Jezus wygania nie mocą Bożą, tylko mocą demoniczną. I oczywiście, no, nie była to prawda. Z ich punktu widzenia takim było najłatwiej to wszystko wyjaśnić, ale mijali się z prawdą i mijali się z Bogiem w tym wszystkim. I myślę, że takie tylko słowo, czy moje znowu zdanie, że musimy być ostrożni, kiedy ferujemy wyroki na różne tematy. Jeżeli coś jest niebiblijne i mamy na to potwierdzenie w Biblii, to powinniśmy z miłością i z pokorą mówić, że w Biblii jest inaczej. Natomiast przeraża mnie trochę wylew takiej służby oskarżania, nazwijmy to brzydko, oskarżania braci, tak? Jest dużo ludzi, którzy różne rzeczy, które są dziwne często, zaczynają oskarżać, że jest to demoniczne. Nie wiem, czy Biblia daje nam taki autorytet, żeby mówić, że coś jest, że coś, czego nie rozumiemy, czy nie widzimy, jest demoniczne. Jeżeli jasno w Biblii potrafisz pokazać, że coś nie jest biblijne, powiedz, że to nie jest biblijne, trzymaj się od tego z daleka. Nie musisz, nikt cię nie zmusza do uczestnictwa w różnych rzeczach. Natomiast kiedy zaczynamy mówić, że coś jest demoniczne, myślę, że przekraczamy pewne granice. Dlatego, że jest jeden oskarżyciel braci, i to wiemy, kto jest tym oskarżycielem braci. Jeżeli my zaczynamy pełnić jego służbę, to oby się nie okazało, że właśnie robimy coś, co do niego przynależy, a nie do nas, i jemu udało się nas wciągnąć w swoją służbę. Nie ma takiego daru jak oskarżania braci, kochani. Jest dar przywództwa, jest dar wiary, tak, słowa, proroctwa, uzdrawiania. Są różne dary, natomiast nie sądzę, że jest dar oskarżania braci. Przynajmniej w Biblii nie widzę, a w życiu niestety czasami widzę. I to jest dla mnie niepokojące. List do Judy mówi, że archanioł Michał, który miał pewność, nie oskarżał nawet diabła o nic. Tak? Tylko mówił, niech cię Pan potępi, bo tylko Pan ma takie prawo. Więc znowu, ja nie mówię, że nie należy rzeczy oceniać, nie mówię, że nie należy być ostrożnym w tym, co widzimy i co wydaje nam się niezrozumiałe. Nie mówię, że nie należy powiedzieć, że coś jest niebiblijne, jeżeli widzimy, że to jest niebiblijne i tak uważamy. Natomiast trzymałbym się z daleka od takich wyroków typu to jest diabelskie, to jest tam diabelskie zwiedzenie, to jest diabeł, to jest coś tam. Bo a nuż się okaże, że to nie był diabeł. Gdzie wtedy będziemy? Tak? Po czyjej stronie okażemy się, że komu ukaże się, że usłużyliśmy? Nie zawsze wszystko rozumiemy, co robi Bóg. Tak jest moje zdanie. Tak jest moje zdanie i do tego was zachęcam, ale oczywiście miejcie swoje zdanie na ten temat. I dalej, idąc dalej przez nasz fragment, widzimy, że Jezus właśnie nauczał, głosił królestwo, uzdrawiał i widział ludzi, i czytamy w tym 36 wersecie, widział ludzi, którzy byli udręczeni i porzuceni jak owce bez pasterza. Byli ludźmi, którzy mieli olbrzymie potrzeby i byli żniwem, które było wielkie, a ludzi, którzy mogli mu służyć, było niewielu. I znowu, kiedy mówimy, czy zapuszczamy się w ten temat modlitwy o uzdrowienie, to musimy sobie zdać sprawę z bardzo jednej ważnej rzeczy, że fizyczne uzdrowienie nie jest wszystkim, co nam jest potrzebne. W naszej kulturze mówi się, o, bylebym miał zdrowie, cała reszta, o nic się nie martwię, bylebym miał zdrowie, tak? Tak najczęściej niewierzący mówią. Jak będę miał zdrowie, to będę miał wszystko. To jest takie polskie podejście do sprawy. Prawda jest taka, że nie. Kochani, nasze nieprzebaczenie, brak miłości, zepsute relacje i mnóstwo innych rzeczy jest równie nieboże i szkodliwe, jak nasze upadłe i chore ciało. Tak? I człowiek ma dużo więcej potrzeb niż tylko fizyczne uzdrowienie. I to musimy sobie też jakby uświadamiać. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, Królestwo Boże w liście do Rzymian to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zdrowia tutaj nie dodaje. Zdrowie jest mieć dobrze, tak? Ale Królestwo Boże jest czymś dużo większym. I potrzeby ludzkie, choć na powierzchni ludzie wyrażają, że właśnie gdybym tylko miał zdrowie, to wszystko byłoby w porządku. Tak naprawdę ich potrzeby sięgają daleko głębiej i daleko dalej. I tak naprawdę troszczyć, czy modlić się, czy usługiwać mamy całemu człowiekowi, a nie tylko jego fizycznej części, albo tylko jego duchowej, czy tej, jak to taki duszewnej, nie wiem, czy jest polskie słowo, ale rosyjskie takie ładne słowo jest duszewne, duszewnej części człowieka. Więc człowiekowi trzeba usługiwać w całości, w jego zranieniach, w jego nieprzebaczeniach, w jego braku miłości i też w jego fizycznych problemach, tak? Więc musimy mieć taką pewność, że jeżeli jesteśmy robotnikami, którzy idą na żniwo, to idziemy po to, żeby człowiekowi usłużyć w całości, sami często będąc w potrzebie, tak? Dlatego, że Kościół też jest grupą ludzi w potrzebie. My mamy dostęp do tych rzeczy, których ludzie nie mają, ale sami też musimy z nich korzystać, bo żyjemy w upadłym świecie, jesteśmy upadłymi ludźmi. Więc uczniowie Chrystusa w tym fragmencie są wyraźnie. Jezus zwrócił się do swoich uczniów, że żniwo wielkie, robotników mało, po czym dał im moc do tego, żeby poszli i usługiwali ludziom. I to jest rola Kościoła. To jest rola Kościoła, żebyśmy usługiwali ludziom, ale musimy czynić to mądrze, w miarę tego daru, który Bóg nam udzielił. Bóg udziela różnych darów. Jedni będą mieli dar uzdrawiania, inni nauczania, trzeci prorokowania i tak dalej. Więc miejmy też pokorę usługiwać tym darem, który posiadamy, bo jest to też w tym wszystkim ważne. Także kochani, kończąc, kiedy modlimy się o ludzi, miejmy na uwadze to, że chcemy im usługiwać w całości. Nie oskarżajmy, nie pełnimy służby, która nie należy do nas i powinna być daleko od nas. Prostujmy. Ja myślę, że Biblia nas wzywa do tego, żeby prostować pewne rzeczy, a nie oskarżać innych, tak? Zwłaszcza o takie no, mocne rzeczy. Ale możemy prostować. Jeżeli wydaje nam się, że coś wymaga sprostowania, to w miłości powinniśmy to prostować, natomiast nie wdawać się w takie rzeczy. I kiedy myślisz, i tak jak mówię, te kwestie związane z uzdrowieniem są ważnym aspektem Bożego Królestwa, ale są, ten obraz jest trochę bardziej skomplikowany niż często nam się mówi. I jest rzeczywistością. Dlatego módlmy się, rozeznajmy, dlatego bym chciał, żebyśmy, kiedy ktoś znowu rozeznaje, że potrzebuje modlitwy o uzdrowienie, to tak jak słowo mówi, przyjdźcie do starszych i będziemy mieli czas, żeby się o was modlić, rozeznawać. Myślę, że Kościół powinien funkcjonować tak, że są starsi. Jeżeli są pośród nas ludzie z darem, których Bóg chce używać w uzdrawianiu, to chcemy ich wyłowić i używać w tym darze, tak? Jeżeli w jakimkolwiek innym darze, to chcemy ich wyłowić i używać właśnie w tym darze, który Bóg im daje. Także kochani, niech tak będzie. Amen.